Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy leśnikami. Ja jestem leśnikiem z Nadleśnictwa Włodawa. Nazywam się Włodzimierz Czerzyk, a tu jest koleżanka, pani redaktor z Radia Lublin. Ona też jest leśnikiem, bo robi leśne audycje. I przyszliśmy do was, żeby poopowiadać wam, jak zwierzęta spędzają zimę, a szczególnie jak należy dokarmiać ptaki i czy trzeba dokarmiać inne zwierzęta. O tym się dowiecie mniej więcej z tych zajęć.
Oczywiście na zdrowie wszystkim tym, którzy gdzieś tam delikatnie już podczas tych roztopów, a zwłaszcza uczniom ze szkoły podstawowej w Kaplonosach imienia Jana Pawła II, życzymy dużo, dużo zdrowia na to kichanie, oby nie na wodę, drodzy Państwo, ale jak to z tą wodą i pogodą za chwileczkę jeszcze sobie porozmawiamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i tak, rzeczywiście, przychodzimy do Państwa jak co sobotę z takimi ważnymi informacjami przyrodniczymi, leśnymi przede wszystkim, bo to przecież leśne wędrowanie. A do tego grona przedstawienia, my to tak trochę tacy, ja wiem, może malowani leśnicy, tak to powiedzmy, dodajmy jeszcze naszego realizatora, Krzysztof Mysiak, który las zna, w lesie pracuje, więc tutaj nie wiem, czy nawet nie bardziej można nazwać go leśnikiem, tak jak komendant Straży Leśnej, posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierz Czerzyk, nas tutaj przedstawia. Drodzy Państwo, ważny temat. Zima, zima, zima. Generalnie już troszeczkę się roztapia, ale muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj podczas obecności w lasach włodawskich całkiem jeszcze sporo tego śniegu, no wraz z błotem niestety, można było na butach przenieść. A skoro zima i ten zimowy temat zadbania o dziką zwierzynę, dokarmiania także ptaków, to spoglądamy na prezentację przygotowaną właśnie przez Włodzimierza Czerzyka dla uczniów ze szkoły podstawowej w Kaplonosach.
Słuchajcie, zwierzęta zimą. Niektóre zwierzęta typu ptaki odlatują na zimę. Bardzo dużo gatunków odlatuje na zimę, ale pod niektóre gatunki zostają u nas i one po prostu starają się jakoś tą zimę przetrwać. Tu są kaczki nurkujące, akurat gongoły. Specjalnie takie zdjęcie wybrałem, że rzadko kiedy one zimują. Jeżeli zimują, no to mają najlepszy start, można powiedzieć, wczesną wiosną, zajmują najlepsze stanowiska lęgowe. A o co chodzi gongołom, żeby zająć stanowisko lęgowe? Chodzi o to, żeby zająć dziuplę z takim otworem wejściowym, że kaczka może się zmieścić, ponieważ te kaczki gnieżdżą się w dziuplach.
To już wiemy i ten temat znamy doskonale. Czyli kaczki, które gnieżdżą się w dziuplach, gongoły i rzeczywiście na takim zimowym obrazku wraz ze śniegiem można było zobaczyć je podczas prezentacji Włodzimierza Czerzyka dla uczniów, prezentacji typowo edukacyjnej, leśnej jak najbardziej. Ale też można było usłyszeć w czasie tej prezentacji bardzo wiele ciekawych efektów dźwiękowych, między innymi taki... Niektórzy ornitolodzy także uważają, że to jest generalnie taki najgorszy śpiewak ze wszystkich możliwych, jeśli chodzi o pewien gatunek. No nie wiem, czy tak od razu będę Państwu podpowiadać, jaki to gatunek, ale generalnie no nie jest to zbyt piękny, miły, przyjazny taki dla ucha śpiew. Chociaż oczywiście to jest kwestia gustu. Być może wielu z Państwa przypadnie również to do gustu, co teraz słyszymy, kto się tak odzywa i troszeczkę króciutkiej charakterystyki.
Słuchajcie, to są takie ptaki, które kiedyś występowały w Kurierze Lubelskim i była taka notatka, dziś na Placu Litewskim pojawiły się egzotyczne ptaki, giczoły, gnieżdżą się one na Syberii, no nie? I to była bzdura. One się gnieżdżą u nas i zostają na zimę, ale czasami te z Syberii też przyfruwają.
cóż to mogą być za ptaki? No niestety, gdzieś tam, kiedyś swego czasu, jak podkreśla Włodzimierz Czarzyk, no dziennikarze popełnili błąd i nie tak podpisali, jak powinno być. A odzywa się nam tak charakterystycznie i zostaje z nami, ale także przybywa jako ten egzotyczny z dalekich syberyjskich stron, drodzy Państwo. Dzień dobry, pani Marianno.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Ja troszeczkę tutaj opowiem państwu, jak to jest w lesie i jak jest na moim podwórku, jeżeli chodzi o dokarmianie ptactwa. Więc jeżeli chodzi o las, więc w lesie nie ma ciszy. Śpiewają sikory, odzywają się dzięcioły, natomiast mrowiska są tak podziurawione przez dzięcioła zielonego, który żywi się mrówkami, ma długi, lepki język. Na tym języku nie ma właśnie tych zadziorków, tylko jest po prostu taki jak gdyby ślina taka kleista. Język jego wystaje ponad dziób około 10 cm i nawet taki dzięcioł zielony potrafi w tym mrowisku wykopać norę do 1 metra. Także te mrowiska, tak moja nazwana aleja mrowiskowa, to każde mrowisko jest podziurawione. Idąc lasem, więc no cóż, trzeba bacznie obserwować pniaki drzew i w ogóle drzewa. Więc spotkałam, że przy karpie, przy pniaku bardzo dużo leży wiór, więc jest to po prostu robota dzięcioła czarnego, który wyszukuje mrówki, gmachówki. A obok jest drzewo takie troszeczkę zmurszałe, stoi w lesie, rośnie w lesie i od podstawy aż wzwyż, jeden na drugim są takie otwory prostokątne i to też jest praca dzięcioła czarnego, który też szuka sobie przede wszystkim tych gmachówek, tych dużych mrówek. Wracając jeszcze do dzięcioła zielonego, to on latem to już żywi się mrówkami na ziemi. I niejednokrotnie widziałam na moim podwórku, gdzie sobie tam podskakiwał na ziemi, na glebie wyszukiwał mrówek. Również gdzieś tam jakieś pod kamieniami te mrówki bytują, czy na przykład gdzieś jakieś kopczyki mrówek. Chociaż tych mrówek jest coraz mniej ze względu na zmianę środowiska, na chemizację i tak dalej. No i ale jeszcze tak w promieniu może 20-25 metrów spotkałam 3 kuźnie dzięcioła. Więc dzięcioł duży, on właśnie ma też taki długi, mocny i ten dziób i on zrywa szyszki. Zimą ten, który przyleci do karmników, pożywi się tłuszczami, ale w lesie zrywa szyszki sosny, świerka, ewentualnie modrzewia. I taką szyszkę po zerwaniu przylatuje do drzewa, a można poznać taką kuźnię, że pod drzewem leży dużo szyszek i on zazwyczaj tę szyszkę, którą on już tam obrobi, to ją zostawia w tej kuźni, przylatuje z nową szyszką. Tę szyszkę wyrzuca z tą tak zwaną starą i on zaklinowuje tam między gdzieś pniem a gałęzią w jakimś tam właśnie miejscu, gdzie mocno tą swoją piersią tam on przymocowuje do drzewa, do pnia i w zasadzie tą górną częścią szyszki, wierzchołkiem, zaklinowuje w tej swojej kuźni, tak jak w imadle, i miażdży te łuski i wyjmuje nasionka. A wiosną, latem to on już lubi więcej tego białka, więc nawet jest do tego zdolny, że wybierze gdzieś z dziupli czy z gniazda jakieś jajeczka ptasie, czy nawet małe piskręta. Nawet potrafi dziobem wykuć dziuplę jeszcze w budce lęgowej gdzieś z boku, żeby dostać się do mięska. Wracając teraz do mojego podwórka i do moich ptaszków. Więc no cóż, tak troszeczkę zrezygnowały ze względu na temperaturę powietrza dodatnią. Dzisiaj też jest plus stopni Celsjusza. I już śnieg stopniał, ale zupełnie nie rezygnują. Ale dużo ptaszków już tak jest coraz mniej, więc ja ich tam dokarmiam. No, sikory są, bogatki. Które są? Bogatka to jest w zasadzie padlinożercą. Lubi słoninkę, ale pamiętajmy, żeby ta słonina była niesolona, niepeklowana, niewędzona i co najmniej co 2 tygodnie trzeba ją wymieniać, bo w zależności od temperatury słonina jełczeje.
Pani Marianno, a ja tak chciałam podpytać, bo tutaj pan realizator szepcze nam na ucho, że u niego tak naprawdę te sikorki to już ponad pół kilograma słoniny zjadły. Czy u pani też to w kilogramy
też,
idzie tak też, naprawdę?
Tak. Ja nawet wczoraj kupiłam taką z takiego prywatnego uboju słoninkę, gdzie już pewne, że nie jest solona, bo w zasadzie sól powoduje to, że taki ptak traci wilgoć i on po prostu potem potrzebuje dużo wody, a zimą ta woda łatwo zamarza i nawet też czasami to, ja miałam taką sytuację w ubiegłym roku, gdzie ciepłą wodę wystawiłam, a wróbel, który lubi się kąpać, on się w tej wodzie wykąpał i trzeba było go tam odłowić, złapać, żeby go ogrzać i dopiero go wypuścić na wolność, więc to jest też ryzykowne, żeby podczas mrozów ta woda szybko zamarza, ale
żeby mu piórka nie zamarzły, prawda? To by dopiero było.
To jest po prostu dla takiego ptaka, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykre.
Ale to niesamowite, jak bardzo pani Marianno, pani dba o to, żeby jak najlepszej jakości te wszystkie produkty właśnie w karmniku się znalazły. No tutaj widać tak naprawdę to serce, czyli nie tylko te najlepsze i najzdrowsze produkty, na przykład już przygotowywane na nasz świąteczny ludzki stół, ale także i na tę stołówkę tutaj typowo właśnie dla tych naszych fruwających.
Przepraszam pani redaktor, jeszcze tutaj zdanie, bo w ubiegłą sobotę któryś z naszych radiosłuchaczy pytał o karmę dla wróbelków, więc one najlepiej, te wróble tam bardzo uwielbiają mak i jeżeli chodzi jeszcze o taką karmę nasienną, to rośliny oleiste, ale słonecznik łuskany, ja jeszcze tak wałkiem rozgniatam, żeby one miały takie bardziej żeby mogły łatwiej przyswoić tę karmę. Także wróble, no, z mazurkami przylatują, ale to są bałaganiarze. Fruwają do karmnika, wyrzucają tę swoją karmę, te nasionka, a potem z ziemi zbierają. Natomiast kowalik przylatuje też codziennie, ale jest samotnikiem. On lubi sobie sam tam gdzieś egzystować na danej tej kuli tłuszczowo-nasiennej. Poza mnie samotnikiem jest rudzik. Rudzik najwcześniej przylatuje sobie tutaj. Pojedynczy okaz. Jeden tylko rudzik przylatuje. Grubodziobów na razie nie ma. Ja im przygotowałam grubodziobom. To już wiem od lat, że tutaj są gośćmi tej ptasiej stołówki, więc latem, jak już robię przetwory z wiśni, czereśni, jakieś tam drzemy czy powidła śliwkowe, to ja te pestki suszę i ten właśnie rozgryza ten właśnie grubodziób. No jego boją się ptaki z tego względu, że jest taki masywny i inne ptaki odlatują. No jeżeli chodzi jeszcze o sierpówki, tutaj mam dużo sierpówek, ale tak na pozór takie piękne, niby łagodne, ale one łagodne bardzo nie są. Wzajemnie się tam przepędzają, przeganiają, chodzi o tę hierarchię ważności przy karmniku, o pokarm i tak dalej. Także jest bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Można się na przykład jeszcze douczyć z lekcji przyrody, biologii. Także to jest bardzo, bardzo
ciekawe. A my
ciekawe,
dziękujemy, że nas pani tak również doucza i podziwiamy, jak wiele tak naprawdę godzin być może trzeba spędzić w ciągu dnia, żeby poczynić takie wyjątkowe, niesamowite obserwacje, jakie pani nam teraz tutaj prezentuje na antenie. Bardzo za to jesteśmy wdzięczni i tak trzymać. Będziemy czekali na kolejne odcinki tego serialu właśnie z karmnika u pani Marianny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję pięknie, a my, drodzy Państwo, nadstawiamy ucha jeszcze raz, żeby usłyszeć Te efekty dźwiękowe, o których również w literaturze ornitologicznej mówi się i określa, iż jest to najgorszy śpiewak z wszystkich drozdów. No tutaj już Państwu dopomogę troszeczkę, ponieważ jak na razie same nieprawidłowe odpowiedzi lasmałpka.radiolublin.pl 81 743 7383, a także 801 50 10 22. Jest to ptak śpiewający, jak Państwo słyszą, śpiewa bądź nie śpiewa, skrzeczy troszeczkę, z rodziny drozdów właśnie. Jest ptakiem wędrownym, który żyje w bardzo dużych stadach. Ma taką typową budowę ciała dla większości drozdów, czyli jest krępy, ma stosunkowo mocne nogi i mocny taki szylk kretowany dziób. Jest mniejszy niż kos, ale ma także nieco takie dłuższe skrzydełka i jest znacznie cięższy, też troszkę więcej zajada również. I odróżnia go od innych drozdów właśnie charakterystyczne upierzenie i jest ono tutaj raczej niemal identyczne u samców i u samic. Żyje w dużych grupach przez cały czas w przeciwieństwie do innych drozdów i zimuje właśnie w Polsce oraz takich bardziej południowych częściach Europy i Azji, a także w Afryce Północnej. Głównie żeruje w krzakach na otwartym terenie lub wysoko na drzewach. Grupa takich żerujących ptaków porusza się pod wiatr, a każdy z osobna regularnie zatrzymuje się, aby w pozycji wyprostowanej skontrolować całe otoczenie dookoła. To bardzo ciekawe zachowanie, niekoniecznie spotykane u innych ptaków. Któż to może być? Kto może tak nam się tutaj odzywać? 801 50 10 22, a także jak zawsze lasmałpa.radiolublin.pl. Halo, halo, dzień dobry, tu Leśne Wędrowanie. Tak jest, chodzi właśnie o drozdę. Dzień dobry Pani Krysiu.
Ja się takie zapytam, czy w następnym tygodniu w sobotę będzie Pani też na żywo prowadziła audycję? W radio będzie Pani rano?
Oczywiście, że tak.
Aha, no to tam będzie Mikołaj czekał.
Bardzo dziękuję także i za taką miłą informację. To już nawet samo to pytanie jest miłą niespodzianką i naprawdę niczego nie trzeba. Proszę.
Jeszcze tam coś będzie czekało.
Proszę być spokojną. Ja tylko mam nadzieję, że to ja będę mogła i będę miała szansę także właśnie za tydzień w sobotę Państwu sprezentować te niesamowite właśnie gadżety leśno-mikołajkowe, czyli kalendarze na nowy 2024 rok. Wierzę, że już tak to będzie możliwe, że wszystkie elementy, na które czekamy, jeśli chodzi o kalendarz leśny na ten 2024 rok, dotrą z drukarni, dotrą także do Państwa. Pani Marianna tak dużo opowiadała o swoim karmniku, a kto u Pani się pojawia? Pani Krysiu?
U mnie też właśnie pojawia się ten rudzik, tylko że właśnie zawsze się tak zastanawiałam, dlaczego on jest taki, jeden przelatuje, nie więcej. No ale teraz od pani Marianny dowiedziałam, no bo już tam nie chciałam tak to się bardziej wnikać w te książki, czytać. Także rudzika też mam od bardzo, bardzo dawna. No przelatują wszystkiego, różne rodzaje sikor. Oczywiście mazurki, które też tak wpadają do karmnika i nabałaganią później na dole jedzą, wróbelki. Przylatuje ten ptaszek właśnie, co ostatnio się pytałam, znów zapomniałam jak on się nazywa, bo on rzadko się znajduje, przylatuje, ale od czasu do czasu się jednak pokazuje, no bo coś wyżera z tych karmniczków, bo też mam słoninę i taką wieszaną i te kule mam. I my w ogóle jak kupujemy ziarno. Kupujemy ziarno, także taką kaszę na targu, także tam są wszystkie rodzaje ziarna. I słonecznik mają, i gmak mają. Także po prostu sójki przychodzą, oprócz wszystkich wron i gołębi. Także po prostu, no mam tych ptaszków też mnóstwo i obserwujemy te ptaszki. No i oczywiście nie tylko ja obserwuję, ale i moje te koty, co niby drapieżniki. No ale oni nie są takimi drapieżnikami, tak jak już wspominałam, żeby to ptactwo nam ubywało, tylko po prostu inne są powody do tego, że znikają te nasze ptaszki. Ale jak się je karmi, no to jednak przylatują. A u mnie są karmione ptaki całe lato, cały rok. Tak jak tutaj doktor Grzewaczewski mówił kiedyś i z radia biorę dobre
rady, że ptaki. Czyli rzeczywiście jak zaczynamy, jak zaczynamy, to po prostu kontynuujemy i w takim miejscu, które jest bezpieczne i dla ptaków, i dlatego, żeby także inne tam drapieżniki gdzieś się nie pojawiały, prawda? Więc to są te najważniejsze informacje. Bardzo pani za to dziękuję w takim razie. Pani
Krystyna. Ja też dziękuję, pani redaktor.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, a my powracamy, drodzy państwo, do tego naszego wyjątkowego drozda kwiczoła, bo on naprawdę bardzo ciekawie i charakterystycznie nie daje, że nam się odzywa, to również takie ciekawe życie i zachowanie ma, które warto poznać.
Ale to są kwiczoły, drozdy kwiczoły. Często na jarzębinach można je spotkać. Tutaj u nas.
Tutaj u nas, czyli nie tylko na terenie całego nadleśnictwa Włodawa, ale także tutaj u nas, u dzieci wokół szkoły, szkoły podstawowej w Kaplonosach. Bardzo przyjazna edukacyjna placówka, która stawia również na tę edukację przyrodniczą, czyli tego wszystkiego, co za płotem szkoły i to dosłownie. No dobrze, a skoro rozmawiamy, drodzy państwo, o tych zachowaniach dzikiej zwierzyny zimą i o ich przystosowaniach, no to nie może zabraknąć takiego rudowłosego kolegi.
Lisy też mają bardzo ciekawy sposób polowania w zimę, bo chodzą po grubej warstwie śniegu i nasłuchują myszy. Jak usłyszą mysz, to wskaczą i dają nura głową w dół śniegu, żeby tą mysz złapać.
A jałosie widzę w czwartki rano, jak jadę do szkoły.
Nie wiedzą, że jest bazar we Włodawie, ale wychodzą o tej porze samej źródło. No słuchajcie, zresztą my tak samo lubimy mieć śniadanie o tej samej porze, czy obiad, no nie? I to samo jest u zwierzyny. One o tej samej porze mniej więcej wychodzą i jako kierowcy wtedy musimy uważać. A z tym lisem, to jeszcze powiem wam ciekawostkę, że lisy są drapieżnikami oportunistycznymi.
Cóż to takiego może oznaczać, że lis to oportunista? Ale drodzy państwo, nie tylko on jeden, jeśli chodzi właśnie o takie sformułowanie biologiczne akurat w tym kontekście. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A jeśli chodzi o jego typowe przystosowanie właśnie do warunków zimowych, no to przede wszystkim futerko.
No zobaczcie, tutaj jest zwierzak, który w zimie ma bardzo ciekawą strategię. Wy jak idziecie do szkoły, to nie idziecie w t-shircie, prawda, czy w całym sweterku, tylko nakładacie sobie palto, a lis jest przystosowany do zimy, także ma gęste futro. One, porasta mu coraz bardziej gęste futro i on, to było wtedy około tam powiedzmy minus jeden stopień, bo to było pierwsze po takich przymrozkach. Tu pod świerkiem nie widać, że ta trawa jest jeszcze taka siwa i zbarzona, ale tylnie sobie spokojnie spał i podszedłem go na palcach i zrobiłem mu zdjęcie.
Do nas mieszkamy blisko lasu w Lubieniu i do nas chyba zimą, to w tą zimę przychodził do nas na teraz lis.
Gdzie żarówka pojechała? I my z tatą zobaczyliśmy lisa, jak czaił się na mojego kota. No, chciał go pewnie zjeść.
O tak, chciał go pewnie zjeść. No, to już krwawa bajka jakaś się nam tutaj szykuje w opowieściach dzieci. Ale muszę państwu powiedzieć, że to naprawdę niesamowite prowadzenie edukacji i rozmowa właśnie na tematy przyrodnicze z uczniami, którzy niemal na co dzień bezpośrednio poprzez swoje własne życie w takim, a nie innym środowisku wiejsko-leśnym doświadczają tej przyrody, bo naprawdę mają te dzieci bardzo ciekawe spostrzeżenia, bardzo ciekawie też określają również chociażby zwierzęta, próbują się tego wszystkiego nauczyć i zrozumieć i chwała im za to. A my pytamy państwa o tak zwany gatunek oportunistyczny. Na przykład rudy lis właśnie jest takim oportunistą żywieniowym. Także dzik, kruk, czy państwo być może wiedzą, kto jeszcze i co tak naprawdę kryje się pod tą właśnie nazwą. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
To jeszcze powiem wam ciekawostkę, że lisy są drapieżnikami oportunistycznymi.
Cóż to takiego może oznaczać? To pytanie także kierował właśnie do uczniów Włodzimierz Czerzyk, edukator leśny, ale przede wszystkim komendant posterunku Straży Leśnej na terenie nadleśnictwa Włodawa. Lis, rudy lis do tego, oportunista żywieniowy. Cóż to oznacza? lasmałpka.radiolublin.pl.
Leśne wędrowanie.
To jeszcze powiem wam ciekawostkę, że lisy są drapieżnikami oportunistycznymi.
Kim jest człowiek oportunista, to doskonale wiemy. Oportunus, czyli dosłownie z łaciny wiatr wiejący w kierunku portu, czyli przychylny, korzystny, wygodny. Jest to taka swoista postawa moralna, charakteryzująca się rezygnacją ze stałych zasad moralnych, czyli raczej postawa być może niemoralna, lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych korzyści, wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji korzystne. No dobrze, ale cóż to takiego oznacza, że lis jest oportunistą żywieniowym? Pani Janino, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. No, przysłuchiwałam się tym pięknym wykładom, takim obserwacjom, które poczyniają słuchacze, ale cieszę się, że coraz więcej jest tych młodych głosów, które włączają się też tutaj w naszą tą audycję wspólną, bo ja uważam, że to nasza audycja. A odnośnie lisa czy dzika, to są organizmy, które mają wąski zakres wymagań, ale dla własnych korzyści one się przystosowują wszędzie, zjedzą wszystko. Środowisko, prawda, też tak jak, prawda, dla jego własnych korzyści, żeby przeżył. No i lis ma się z tym dobrze, prawda, czy dzik, bo inne gatunki, powiedzmy to, mają duże wymagania odnośnie wyżywienia czy miejsca bytowania. Natomiast lis przystosuje się. Dużo jest po prostu dla niego okazji, żeby zjeść coś, prawda, żeby upolować, tak jak ich dzik, prawda, wszędobylski taki. I to jest właśnie taki behawioryzm jego, który pomaga mu przeżyć, a te właśnie inne gatunki, które mają większe wymagania, no to im jest trudniej, bo warunki bytowania zmieniają się, a one na przykład, czy koale, jak eukaliptus, prawda? No to tutaj lis, dzik ma po prostu taką swoją naturę i taki behawioryzm, że no dla jego korzyści.
Tak, i też zdolność przystosowania się, prawda, do tych wszystkich warunków, ludzi, zmieniających się warunków. I też no dlatego coraz więcej tych lisich nor gdzieś w pobliżu naszych miejsc zamieszkania. I to nie tylko na wsiach, wręcz przeciwnie, prawda? Właśnie miasto staje się takim dobrym miejscem, w którym także i lisy dobrze się czują. Stety i niestety, prawda? Bo są to jak zawsze dwie strony tegoż medalu. A u pani w karmniku w takim razie podpytajmy?
A u mnie ja z dwóch stron wystawiłam. Z jednej strony karmnik typowy mam, a z drugiej strony mam na takim pudełeczku, ale zmieniłam na taką kawałek kory, żeby one się nie ślizgały, ptaki. Ale obserwuję właśnie teraz, jak zrobiło się cieplej, bo to głównie sikory. Ja nałuskałam ich im orzechów włoskich, no troszkę rozdrobniłam. No i one chętnie przylatywały i faktycznie trochę no mniej jest tych sikor, dlatego że jak są drzewa w pobliżu, to one mają skąd startować, że tak powiem. A jak były kiedyś przy bloku, drzewa wycięte zostały, więc teraz mają dalej. Ale też już tak jedno drzewo podrosło, drugie drzewo, więc mają skąd tutaj do mnie startować do karmnika. Głównie one przylatują rano i wieczorem. A to takie miłe. Sikorkę nawet zobaczyłam, tą niebieską, malutką sikorkę.
Modrą, no tak? Modraszkę.
Modraszka. A tu zwykle sikory, te bogatki one.
No tak, bo ich chyba tak najwięcej jest po prostu.
Nie odzywają się wiosennie, bo ja zawsze słucham, jak na koniec zimy, to one zawsze mają taki dźwięczący głos, to samce głównie, ale teraz to jeszcze takie są spokojne, bynajmniej tutaj w otoczeniu siedliska ludzkiego. Być może, że w lesie ta nie mówiła, że słychać głosy sikor, no ale nie miałam jeszcze okazji pójść, że tak powiem, i posłuchać, jak to tam się dzieje w lesie.
Polecamy jak zawsze.
Podziwiam te panie, które obserwują, które chodzą, spacerują. No fajnie, to jest takie po prostu bliżej przyrody, to jest takie wyciszające, no i przyroda chyba człowieka uspokaja. Także życzę państwu zdrowych, spokojnych świąt No i szczęśliwego nadchodzącego nowego roku. Pani
bardzo
redaktor,
dziękujemy. Dziękujemy za te pierwsze życzenia. Redakcyjnie. Wierzę, tak, że za tydzień tak. też będziemy się nimi obdarowywać jak zawsze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Do usłyszenia jak zawsze, drodzy Państwo, a my powracamy do naszego lisa oportunisty.
Czyli takimi, które jedzą to, co się nawinie po prostu. Na myszy polują, tak jak mówił kolega, ale czasami polują też na ryby. Będę miał takie zdjęcie, jak lis czeka nad brzegiem, polując na ryby. Słuchajcie, tu są łosie. Zobaczcie, o tej porze roku one gubią poroże. I spójrzcie, ten ma jeszcze dwie tyki. Ten średni byk, brakuje mu jednej tyki. A ten już zrzucił najstarszy byk. I zobaczcie, brakuje mu jakiej tyki? O, właśnie tej. Z prawej strony. Co by na to? To jest przypadek po prostu. To jest taka sama tyka gdzie indziej znaleziona, ale fajnie brzmi, jak się opowiada, że to tego samego łosia, ale baczny obserwator przyrody zobaczy, że to jest łopatacz. Zobaczcie, aż tak tutaj śnieg jest na tej łopacie, a to jest badylarz, czyli ma takie skromniejsze poroże.
Rzeczywiście miło i sympatycznie opowiada się takie ciekawostki przyrodnicze. Powrócimy do nich tuż po godzinie 8.